各位同学大家好。
Morning everybody.
Dzień dobry wszystkim. Wczoraj mówiliśmy o dwóch rodzajach nauczycieli. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o pierwszą kategorię nauczycieli, tych najlepszych, to obecnie już takich nie ma. Ponieważ nie ma Buddy, a tacy nauczyciele, Budda i inni, żyli wtedy, za czasów Buddy i w okresie rozkwitu buddyzmu w Indiach i również później w Chinach, podczas rozkwitu buddyzmu w Chinach za czasów dynastii Tang. To jednak nie ma znaczenia, ponieważ później byli inni nauczyciele, też dobrzy, którzy usystematyzowali naukę i metody praktyki buddyjskiej, nadali im pewną strukturę i dzięki temu przekazali następnym pokoleniom. Dzięki temu również obecnie możemy korzystać z tych nauk i z metod praktyki. Buddyzm zaczął rozprzestrzeniać się również na zachód, do różnych krajów na zachodzie i coraz więcej ludzi przyjmuje buddyzm i angażuje się w praktykę. I być może za kilkaset lat, jeżeli buddyzm będzie się rozwijał, też na zachodzie osiągnie swoje apogeum, osiągnie taki rozkwit i wtedy też wśród nauczycieli nauczających buddyzmu będą wielcy nauczycielowie, wielcy nauczyciele, którzy dobrze nauczają buddyzmu i być może będą wśród nich również niektórzy z Was. Często żartuję, mówiąc ludziom, żeby nie zostawiali swojej praktyki na macie, na poduszce czy w sali chan. Może ludziom się wydawać, że prawdziwa praktyka jest właśnie w sali chan, na macie i poduszce, ponieważ mogą siedzieć na przykład przez godzinę na poduszce bez ruchu i mają wrażenie, że to jest prawdziwa praktyka wtedy. I wychodząc z sali chan zostawiają tę prawdziwą praktykę za sobą. Ale tak myśląc, można by powiedzieć, że poduszka, którą zostawiają w sali chan, uprawia taką idealną praktykę, ponieważ cały czas pozostaje bez ruchu przez 24 godziny na dobę. Więc można powiedzieć, że w tej poduszce jest ta prawdziwa, autentyczna praktyka. To samo z salą chan. Ona cały czas, przez cały dzień i noc pozostaje bez ruchu. Więc również można powiedzieć, że to jest ta prawdziwa praktyka w sali chan. Ale nie należy tak podchodzić do praktyki. Nie należy zostawiać jej na poduszce czy w sali chan, ale kiedy wychodzimy z sali chan, wprowadzać ją w codzienne życie i kontynuować ją w codziennych działaniach. Jeżeli ktoś w taki sposób właśnie rozumie praktykę, że praktyka jest dostępna tylko na macie i poduszce, w sali chan czy w sali medytacyjnej, wówczas jest to fałszywe wyobrażenie. Jeżeli ludzie praktykują, podążają ścieżką, angażują się w praktykę tylko w miejscu do praktyki, w sali chan, na macie i poduszce, a potem wychodzą z tej sali i w codziennym życiu nie starają się podążać ścieżką, nie praktykują, ponieważ wydaje się, że wtedy ta praktyka nie jest dostępna, wówczas i angażują się tylko w coś, co nazywamy codziennymi, karmicznymi działaniami, wówczas ich życie staje się rozszczepione. Jest podzielone na tę część, w której praktykują, uprawiają medytację na poduszce, na macie i drugą część poświęconą wyłącznie codziennym, karmicznym działaniom. Wtedy taki człowiek w ogóle jest podzielony. Cała jego osobowość, można powiedzieć, jest podzielona na część, która praktykuje i na drugą część, która nie ma żadnego kontaktu z praktyką. Jeżeli tak jest, wówczas taki człowiek nie jest w stanie tak naprawdę skorzystać z tej praktyki, jak również nie jest w stanie czynić żadnych postępów w swojej praktyce, bardzo łatwo się tak grzęźnie, utyka w miejscu. Jeżeli myślimy w taki właśnie sposób, że tylko część naszego życia może być poświęcona praktyce, medytacji i że odbywa się to w sali chan czy podczas odosobnień, wówczas tak naprawdę większa część naszego życia nie będzie poświęcona praktyce. Praktyka będzie stanowić tylko drobny fragment naszego życia. Jeżeli na przykład, a resztę, przez resztę czasu będziemy się angażować w różne karmiczne działania. Jeżeli na przykład uczestniczymy w jednym siedmiodniowym odosobnieniu w ciągu roku, wówczas tylko przez 7 dni w roku tak naprawdę praktykujemy. Reszta, przez resztę czasu nie podążamy ścieżką. Albo jeżeli postanowimy uczestniczyć w 10 siedmiodniowych odosobnieniach rocznie, to i tak to jest 70 dni praktyki w roku, a reszta, czyli prawie 300 dni, poświęcona jest czemuś innemu. Możemy też uprawiać praktykę w ciągu dnia, powiedzmy godzinę do 2 godzin dziennie, ale wówczas z 24 godzin przez 22 albo 23 godziny też poświęcamy na coś innego, nie praktykujemy. Możemy też uczęszczać na jakąś grupową medytację, grupową praktykę raz czy dwa razy w tygodniu i wówczas praktykować, ale przez resztę tygodnia też nie podążamy ścieżką. Tak więc, jeżeli w taki sposób pojmujemy praktykę, że jesteśmy podzieleni wewnętrznie, albo nasze życie jest podzielone na część poświęconą praktyce i część poświęconą innym działaniom, wówczas zaledwie drobna część naszego życia będzie tej praktyce poświęcona. Nie będziemy w stanie tak naprawdę robić postępów w tej praktyce. Także należy jakoś wyjść z tego rodzaju, zrezygnować z tego rodzaju pojmowania praktyki, zmienić swoje nastawienie polegające, czy fałszywe wyobrażenie polegające na tym, że praktyka może stanowić tylko część, jakąś wydzieloną część naszego życia. Kiedy słyszymy takie słowa, może w nas pojawić się kolejne fałszywe wyobrażenie. Mianowicie takie, że w takim razie nie ma potrzeby uczestniczyć w odosobnieniach czy w grupowej praktyce. Ale jeżeli tak rozumiemy, to jest fałszywe wyobrażenie i nie to chcieliśmy tutaj przekazać. Ponieważ powinniśmy starać się uczestniczyć w tylu odosobnieniach, ile tylko to jest możliwe, jak również jak najczęściej w grupowej praktyce. Dlaczego? Ponieważ taka grupowa praktyka czy odosobnienia tworzą pewną strukturę i pewne są tam zapewnione pewne przyczyny i uwarunkowania sprzyjające praktyce i sile jej rozwojowi. Jeżeli czego czasem może brakować, jeżeli praktykujemy samodzielnie. Jeżeli siedzimy gdzieś sami, praktykujemy i na przykład zaczyna nas boleć noga, wtedy możemy po prostu tą nogę prostować i w ogóle przerwać medytację, przerwać praktykę. Jeżeli natomiast siedzimy w grupie albo na odosobnieniu, wówczas jest to mniej prawdopodobne. Jeżeli nawet nas coś będzie boleć, to ze względu na strukturę odosobnienia i wspólnego siedzenia może będziemy w stanie wytrwać w tej pozycji, nie zmieniać jej, kontynuować praktykę, chociażby po to, żeby nie przeszkadzać w praktyce innym. Dzięki temu jesteśmy w stanie dłużej i bardziej wytrwale praktykować. Jest też tak, że na odosobnieniu, czy kiedy jest praktyka w grupie, są tam dostępni nauczyciele, którzy przekazują nauki, jak również różne pouczenia. To nam może również pomóc. Albo nawet jeżeli nauczyciele nie są obecni, mogą być obecni inni praktykujący, bardziej doświadczeni, którzy mogą się tym doświadczeniem z nami podzielić. Także warto jak najczęściej korzystać i z odosobnień, i z grupowej praktyki. I co więcej, nie dzielić też swojego życia na praktykę, czy w grupie, na osobieniu, czy nawet samodzielną, na czas poświęcony praktyce i jakby reszty życia, gdzie ta praktyka jest nieobecna. Chodzi o to, żeby nie dzielić tak swojego życia i swojej osobowości. Jeszcze inna korzyść płynąca z udziału w odosobnieniach i grupowej praktyce jest taka, że w takich sytuacjach wszystko jest tak zorganizowane, tak ustawione, że możemy wtedy nie zajmować się swoimi codziennymi sprawami, nie zaprzątać sobie głowy nimi, tylko poświęcić się wyłącznie samej praktyce. Jeżeli rozumiemy tę zasadę, aby nie oddzielać swojej praktyki od swojego codziennego życia, to zrozumiemy również to, że tę praktykę na odosobnieniu, czy indywidualną, albo z grupą, należy scalać, integrować z naszym codziennym życiem, wprowadzać tę praktykę w codzienne życie. Jednocześnie dobrze jest kontynuować tę praktykę indywidualną czy grupową na co dzień, czyli codziennie poświęcać przynajmniej trochę czasu na formalną praktykę. Niektórzy z Was mogą powiedzieć, że jesteście zbyt zajęci, że w gruncie rzeczy nie macie czasu w ciągu dnia na taką formalną praktykę. Ale w gruncie rzeczy tak nie jest, ponieważ tak naprawdę można wydzielić jakiś czas w ciągu dnia na to, żeby medytować. Większość z nas traci sporo czasu na rzeczy nieistotne czy niepotrzebne. Można powiedzieć, że czas po prostu przepływa nam między palcami, więc dobrze jest nauczyć się właściwie tym czasem zarządzać, tak sobie organizować czas w ciągu dnia, żeby można było jednak gospodarować jakiś okres na praktykę. I to może być jakiś okres w zależności od naszych własnych możliwości i naszego rozkładu dnia. To jest sprawa bardzo indywidualna. Niektórzy wolą ten czas na praktykę wydzielić sobie rano, inni wieczorem, z kolei jeszcze inni gdzieś po południu. W każdym razie w okresie, kiedy nie muszą się zajmować niczym innym, nie mają żadnych innych obowiązków, w tym czasie mogą się poświęcić wyłącznie praktyce. I to, co jest też istotne, to żeby właśnie przenosić to, czego uczymy się na macie, na poduszce czy na odosobnieniu, w sytuacjach, kiedy odbywa się formalna praktyka, i wnosić to w codzienne życie, scalać te doświadczenia z praktyki formalnej w codziennym życiu. Jeżeli chodzi o praktykę w codziennym życiu, to jeżeli jesteśmy wygospodarować czas w ciągu dnia codziennie na taką formalną praktykę, wówczas taką podstawą, jeżeli chodzi o praktykę w tym czasie, jest harmonizowanie i dostrajanie ciała i umysłu. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy przyjdziemy z pracy, czy zakończymy jakieś swoje zajęcia na dany dzień i chcemy podjąć praktykę, wówczas siadamy i przyjmujemy odpowiednią postawę. Następnie rozluźniamy ciało i umysł i skupiamy się na odczuciu ciała, siedzącego ciała. Czyli jest taka świadomość siedzenia. I to w zasadzie jest taki fundament, to jest takie minimum, które na co dzień wystarczy. Szczególnie jeżeli mamy dużo zajęć, szczególnie jeżeli ta praca jest jakaś wyczerpująca, czy wiąże się z jakimś sporym napięciem, czy stresem, to kiedy wracamy i chcemy praktykować, może się okazać, że jesteśmy zbyt wyczerpani, albo nawet senni, czy napięci, żeby to robić. Wtedy można, nie wiem, usiąść gdzieś, posiedzieć na krześle, albo nawet się położyć i przespać, odpocząć i dopiero potem podjąć praktykę. I następnie wsiadamy i przyjmujemy postawę, rozluźniamy ciało, ciało i umysł i staramy się trzymać świadomość siedzącego ciała. Jeżeli potrafimy, wówczas można zrobić jeszcze coś więcej. Szczególnie jeżeli ktoś ma sporo pracy, dużo w ciągu dnia do zrobienia, dużo zajęć, ale nie jest jakoś bardzo zmęczony, czy ta praca nie wiąże się ze sporym stresem, wówczas można, jakby zachowując te podstawy siedzenia, spróbować przejść do następnych etapów, czyli jeżeli jesteśmy zbyt zmęczeni czy senni, kiedy dojdziemy do etapu świadomości ciała, następnie zacząć wyczuwać oddech, zacząć liczyć oddech, następnie podążać za oddechem, a nawet jeżeli dalej ta praktyka będzie postępować, starać się dojść do stanu zjednoczenia i kontynuować na przykład recytację Hua Tou, jeżeli praktykujemy z Hua Tou, albo zastosować jedną z dwóch odmian praktyki Mocao, czyli shikantaza, samosiedzenie, albo puszczanie i uwalnianie zmysłu. Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, żeby to robić, wystarczy zatrzymać się na tym etapie świadomości ciała. Jeżeli poczujemy się senni, wówczas po prostu pozwalamy sobie na to, żeby spać w tej pozycji siedzącej i to też spowoduje, że potem poczujemy się bardziej rozluźnieni i ta praktyka w pewnym sensie spełni swoją funkcję. To, na co należy tutaj uważać, to żeby jeżeli ktoś na przykład praktykuje z Hua Tou, żeby nie zaczynać od razu od zapytywania, na przykład od etapu zapytywania o Hua Tou, bez przejścia przez te poprzednie etapy, czyli przyjęcia postawy, rozluźnienia ciała, i czyli bez dojścia do etapu zjednoczenia umysłu. W przeciwnym razie ta praktyka nie będzie skuteczna i tylko jeszcze bardziej nas wyczerpie i pozbawi energii. Także nie powinniśmy generalnie mieć od takiej praktyki na co dzień zbyt dużych wymagań. Wystarczy zachować to minimum i w ten sposób jakby utrzymywać tą praktykę, to da nam jakąś dodatkową energię i spowoduje, że ciało i umysł będą rozluźnione. Może być jeszcze jedna sytuacja związana z praktyką na co dzień, z formalną praktyką na co dzień. Jeżeli siadamy do medytacji i daje się we znaki nie tyle senność czy zmęczenie, ale myśli, które się pojawiają, różne przypadkowe myśli, na ogół związane z tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, szczególnie jeżeli dużo się działo, czy mieliśmy pod wpływem stresu, Wówczas podejście jest takie, żeby pozwalać tym myślom się pojawiać, przychodzić i odchodzić. Staramy się nie angażować w nie i to powoduje, że one niejako przestają zalegać w naszym umyśle, jakby opróżniamy umysł tych myśli. I teraz, jeżeli chodzi o taką praktykę na co dzień właśnie, najważniejsze jest rozluźnienie ciała i umysłu. Nie powinniśmy się starać za wszelką cenę przechodzić do jakichś dalszych etapów praktyki, które możemy stosować tutaj podczas odosobnienia, ponieważ na co dzień ten okres praktyki formalnej nie jest zbyt długi, w związku z tym nie ma wystarczająco dużo czasu, nie ma też warunków sprzyjających do tego, żeby głębiej w tę praktykę wchodzić. Najważniejsze jest więc utrzymywanie czy kultywowanie rozluźnienia ciała i umysłu i następnie, jeżeli potrafimy, podejmowanie jakiejś praktyki z huatą, tych początkowych etapów, czy mocao, czy samego siedzenia. Ale jeżeli będziemy trzymać się przynajmniej tych fundamentów, czyli rozluźnienia ciała i umysłu, wówczas, kiedy weźmiemy udział w praktyce grupowej, czy przyjdziemy na odosobnienie, będzie nam znacznie łatwiej wejść w praktykę. Szybciej będziemy w stanie przejść do kolejnych etapów praktyki, ponieważ na co dzień, wcześniej, pomiędzy odosobnieniami, praktykowaliśmy właśnie utrzymywanie takiego rozluźnionego ciała i umysłu. To wszystko, o czym do tej pory tu mówiliśmy, dotyczy sytuacji formalnej praktyki, czyli praktyki bez ruchu. Natomiast jest jeszcze cała sfera naszego życia, czy praktyki podczas różnych działań, czy w ruchu. I również na odosobnieniu plan odosobnienia jest taki, że poza okresami medytacji na siedząco są różne inne działania, które też stanowią formy praktyki. Weźmy na przykład pokłony. Jeżeli wykonujemy pokłony, jest to również forma praktyki, tym razem w ruchu. Pomijając różne inne cele czy funkcje wykonywania pokłonów, zatrzymajmy się po prostu na samym wykonywaniu pokłonu i potraktowaniu go stricte jako praktyki medytacyjnej. W tym wypadku umysł czy nasza świadomość po prostu podąża za ruchami ciała, czyli skupiamy uwagę na ruchach ciała, czyli staramy się być w chwili obecnej. Jeżeli to kontynuujemy, wówczas umysł stopniowo się uspokaja, osadza się w tej praktyce i również podczas gdy na początku, kiedy zaczynamy tę praktykę wykonywać, jakby ruch, można powiedzieć, jest pierwszy, a świadomość czy uwaga podąża za tym ruchem, w miarę upływu czasu, jeżeli jesteśmy zaangażowani w tę praktykę, można powiedzieć, że ten dystans pomiędzy ruchem ciała czy ciałem, a świadomością czy uwagą, która za nim podąża, się zmniejsza. One się coraz bardziej jednoczą. Poza pokłonami są również inne działania podczas odosobnienia, jak praktyka chodzenia, medytacja chodzenia, czy jedzenie, praca, różne inne drobne czynności, które również mogą stanowić formy praktyki. Podczas ich wykonywania chodzi o to, żeby maksymalnie skupić uwagę, być pochłoniętym daną czynnością i jakby być tu i teraz, w tej czynności, nie pozwalać sobie na odbieganie myślą w przeszłość czy w przyszłość, tylko trwać w chwili bieżącej, być jednym z tym, co akurat robimy. To mogą być takie czynności, na przykład podczas kiedy przenosimy jakieś krzesła, czy pracujemy w kuchni, myjemy warzywa, albo potem kroimy te warzywa, czy zmywamy, czy gotujemy coś. Wszystko to są takie proste dosyć czynności, nieskomplikowane, w których możemy właśnie tego rodzaju praktykę uważności i przytomności stosować. I podobnie jest na co dzień w życiu, przy czym na co dzień, ponieważ mamy sporo zajęć, często dużo bardziej skomplikowanych niż te działania, o których wspomnieliśmy na odosobnieniu. W związku z tym może być dużo trudniej angażować się w ten sposób właśnie, w ten sposób praktykować podczas różnych nierozłożonych przedsięwzięć w życiu. Tym niemniej również na co dzień w życiu są różne proste czynności, jest ich nawet sporo, które możemy również wykorzystać do praktyki. Tego typu rzeczy, o których wspomnieliśmy, również które są na odosobnieniu, czy otwieranie i zamykanie drzwi, przenoszenie czegoś, czy właśnie zmywanie, jedzenie. To są wszystko proste czynności, które nie wymagają jakiejś dużej aktywności umysłu czy intelektualnej i wtedy też możemy starać się maksymalnie skupiać na nich uwagę, nie odbiegać myślą od nich, być pochłoniętym tymi czynnościami. I to, co jest ważne, to żeby jakby wykorzystać te czynności do praktyki. Często bowiem jest tak, że ponieważ to są takie czynności rutynowe, które są nam bardzo dobrze znajome, więc jakby umykają naszej uwadze. Nie dostrzegamy w nich sposobności do praktyki, po prostu zaniedbujemy tę sposobność, nie zwracamy na nie uwagi. Tym niemniej, jeżeli rzeczywiście przyjmiemy takie podejście, to możemy je z powodzeniem wykorzystać do praktyki. Jest to wtedy taka praktyka uważności i wtedy można zachować pewną ciągłość pomiędzy praktyką siedzenia, praktyką formalną, a praktyką właśnie na co dzień w różnych tego typu prostych działaniach. Weźmy na przykład słonia. Słoń jest zwierzęciem dużym i bardzo silnym. Ale kiedy się rodzi, kiedy jest małe słoniątko, ono jeszcze nie jest takie silne, nie jest na tyle dojrzałe. Jeżeli tuż po urodzeniu takie małe słoniątko się złapie, ludzie je złapią i przywiążą gdzieś za nogę do czegoś, tak żeby nie mogło gdzieś odejść, uciec, to ono będzie próbowało gdzieś odejść, ale kiedy poczuje, że jakiś sznurek, którym jest przywiązane, który wystarcza, ponieważ jeszcze ono nie ma tyle siły, czuje, że ten sznurek się napręża i nie pozwala mu dalej iść, no to nie będzie dalej szło. Nie potrafi tego sznurka urwać, więc zostaje w tym miejscu, w którym jest. I potem, kiedy taki słoń dorasta, staje się silniejszy, to nawet kiedy już jest dorosły, jest już bardzo silny i z łatwością mógłby taką linę urwać, jakby dalej pozostaje, w ten sposób jest jakoś tak ujarzmiany czy oswajany, dalej jakby nie odchodzi, nie ucieka. Dalej jakby tkwi w tym przeświadczeniu, że skoro jest przywiązany liną za nogę i ciągnie tą linę, ona się napręża, to na pewno nigdy się nie udało jej urwać, więc i teraz nie uda się jej urwać. W taki sposób, nawet jeżeli słoń jest dorosły, już jest bardzo silny, nadal można go trzymać w jednym miejscu, nawet nie używając jakiejś grubej liny, tylko tej samej, która była używana od początku. I tutaj następuje zjawisko, które nazywamy takim przyzwyczajeniem, czy pewnym nawykiem, które się tworzy, pewnym uwarunkowaniem, które powoduje, że tkwimy w takim jakimś przeświadczeniu, które nie pozwala nam adekwatnie reagować do sytuacji. I podobnie jest z naszym życiem, z naszym umysłem. Też ulegamy takiemu zjawisku właśnie przyzwyczajania się i uwarunkowania. Czyli tkwimy jakby w okowach różnych nawyków, różnych przeświadczeń, różnych założeń wstępnych, różnych wyobrażeń, koncepcji, które powodują, że jakby poruszamy się cały czas takim jednym torem. Nie potrafimy reagować adekwatnie do każdej sytuacji, tylko opieramy się na przeszłych doświadczeniach, wyciągając z nich wnioski odnośnie tego, co jest możliwe teraz i również jakby rzutując to w przyszłość, czyli wyciągając wnioski na przyszłość, co będzie, starając się jakoś tak utrwalić tę przyszłość, czy ukształtować ją zgodnie z naszymi obecnymi i przeszłymi wyobrażeniami. Jeżeli tak działamy, to wówczas można powiedzieć, że podobnie jak ten słoń, który dorosły, będąc już dorosłym, mógłby z łatwością urwać tą linę, ponieważ już ma na tyle siły, ale nie robi tego, ponieważ jakoś wyrobił w sobie taki nawyk, czy takie przeświadczenie, że to jest niemożliwe. Podobnie działa nasz umysł, że wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, mimo iż tak naprawdę one są dostępne, tylko dlatego, że jakby tkwimy w takich ramach, w takiej kolejnie własnych nawyków i wyobrażeń. I może to się przejawiać na różne sposoby. Weźmy taki przykład. Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność i wie, że ma trudności z zasypianiem, ponieważ taki nawyk jakiś w tym człowieku utrwalił, szczególnie jeżeli ktoś ma takie wyobrażenie, że jeżeli się napije herbaty albo kawy jakoś wieczorem czy po południu, to na pewno potem z tego powodu nie będzie mógł spać. Powiedzmy o 10 powinien iść spać, ale o 10 nie może spać. Więc to, co jakby, czyli jest to pewien nawyk, który się utrwalił. Ale do tego dodajemy jeszcze własne myśli, czy jakieś takie rozmyślanie nad tym i jakby martwienie się o to, nawet jeżeli ta godzina, kiedy powinniśmy iść spać, jeszcze nie nadeszła, my już jakiś czas przedtem, kilka godzin przedtem już o tym zaczynamy myśleć i martwimy się o to, no tak, przyjdzie 10, na pewno nie będę mógł spać. Jak się napiję herbaty, to tym bardziej nie będę mógł spać. I wtedy, kiedy o 8 na przykład mamy zwyczaj pić herbatę, to myślimy o tym, no tak, teraz się napiję herbatę albo kawy, a o 10 przyjdzie 10, nie będę mógł spać. Z kolei o 10, jak przychodzi ta godzina, kiedy powinniśmy iść spać, to myślimy o tym, no tak, o 8 się napiję herbaty, na pewno nie będę mógł w tej chwili spać. Ale możemy do tego podejść inaczej. Możemy nie podejmować tych wszystkich wstępnych założeń, czy nie bazować na poprzednich doświadczeniach i wyciągać wniosku, że tylko dlatego, że kiedyś nie mogliśmy zasnąć, albo nawet parę dni z rzędu nie mogliśmy zasnąć o określonej godzinie, ponieważ piliśmy wcześniej kawę czy herbatę, niepotrzebnie jakby utrwalamy tę sytuację i myślimy o tym, czy tworzymy w sobie jakieś takie przeświadczenie, przekonanie, że coś takiego jest niemożliwe. Lepiej pozostawać w chwili obecnej i nie wybiegać ani w przeszłość, ani w przyszłość, nie starając się tej przyszłości, która jeszcze nie nadeszła, nie wiadomo tak naprawdę jaka będzie, jakoś sobie wyobrażać, czy starać się kontrolować, kształtować. Więc kiedy jest na przykład godzina 8, mamy zwyczaj pić herbatę, to po prostu napijmy się tej herbaty czy tej kawy, nie myśląc o tym, co będzie za 2 godziny. Za 2 godziny będzie to, co będzie. Z kolei, kiedy przyjdzie powiedzmy godzina 10, kiedy chcemy iść spać, nie rozmyślajmy o tym, co było, co robiliśmy 2 godziny wcześniej, że piliśmy herbatę, tylko po prostu, jeżeli będzie nam się chciało spać, to idźmy spać. Jeżeli nam się nie będzie chciało spać, to zajmijmy się czymś innym. Możemy wtedy na przykład poświęcić ten czas na praktykę, na medytację, a później spróbować się rozluźnić i czasem, kiedy się rozluźnimy, poczujemy wreszcie, że jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy senni, wtedy możemy pójść spać. To, co tu jest istotne, to aby pozostawać w chwili obecnej, żeby nie wybiegać za bardzo w przeszłość ani w przyszłość. Jeżeli potrafimy być w chwili obecnej, w chwili teraźniejszej, to jest właściwy sposób praktyki. Wtedy jesteśmy w stanie adekwatnie czy harmonijnie reagować na sytuacje, nie utykać w jakichś starych nawykach. Innym takim przykładem z codziennego życia może być sytuacja, kiedy codziennie idziemy do pracy, raczej rano jedziemy do pracy samochodem i zazwyczaj codziennie jedziemy tą samą trasą. Ale czasem warto zmienić tą trasę, nie fiksować się na tym, że musimy jechać codziennie tą samą drogą. Co będzie na przykład, kiedy pojedziemy tą samą drogą któregoś dnia, a okaże się, że tam są jakieś wykopy drogowe, remontują drogę i wtedy nie wiemy, co mamy dalej robić, ponieważ znamy tylko tę jedną trasę do pracy. Więc warto próbować co jakiś czas jakichś innych dróg, innych tras, po to, żeby, jeżeli coś się zmieni, być w stanie być w pewnym sensie przygotowanym na to i móc reagować bardziej elastycznie, bardziej adekwatnie do sytuacji. W tym wszystkim jest istotne to, żeby właśnie nie być jak ten słoń, który od małego do czegoś się przyzwyczaja, jest uwarunkowany i tkwi, można powiedzieć, jest uwięziony w tym nawyku, w tym przeświadczeniu, w tym założeniu opartym na jakichś przeszłych doświadczeniach i w związku z tym nie wykorzystuje swego pełnego potencjału, nie jest w stanie robić tego, do czego jest zdolny. Podobnie z naszym umysłem, czy z naszymi nawykami. Jeżeli za bardzo opieramy się na poprzednich doświadczeniach, wyciągając z nich na wyrost różne wnioski i również nie jesteśmy w chwili obecnej, tylko wybiegamy za bardzo w przyszłość, za dużo o tej przyszłości rozmyślamy i projektujemy w przyszłość różne doświadczenia z przeszłości i różne utrwalone wyobrażenia, wówczas również nie jesteśmy w stanie, tak jak ten słoń, działać adekwatnie, elastycznie i wykorzystywać w pełni swojego potencjału. Także tutaj właściwym podejściem jest trzymanie się w chwili obecnej i działanie w sposób świeży i spontaniczny, adekwatnie do sytuacji.
That's all for the morning.
To wszystko na dzisiaj.